Rozdział 43. Layard otworzył oczy. Jechał wierzchem na Aremie i był sam. Przed nim wyrastały góry, a droga wiła się w ich stronę. Poczuł nagłą panikę i ściągnął wodze. Zmierzam w stronę przełęczy. Co się dzieje? Powinienem jechać w przeciwnym kierunku. Owszem, zgodził się Mirar, ale ten twój głupawy uczeń uciekł i musimy go znaleźć. Ja im? Dlaczego miałby uciekać? Nie wiem. Kiedy poszedłem go szukać, zniknął. Szukać? Rozdzieliliście się? Pomyślałem, że będzie wolał zostać sam. Layard poczuł rosnącą podejrzliwość. Dlaczego? Co takiego zrobiłeś? Kupiłem mu prezent, żeby go czymś zająć. Nie chciałbyś przecież, żeby był świadkiem spotkania z Aurają. Jaki prezent? Ladacznicę. Kto by pomyślał, że taki młody człowiek jak ja im tak się wystraszy? Layard jęknął i ukrył twarz w dłoniach. Powinieneś być mądry, doświadczony w sprawach umysłu i serca. Jak mogłeś popełnić taki błąd? Nikt nie jest doskonały. Jeśli pomyliłeś się co do Jaima, to mogłeś też mylić się co do Aurai. Nie, odparł stanowczo Mirar. Tylko zadurzony dureń mógłby nie dostrzec zagrożenia, jakie sprowadzałeś na nasz lud. Arlej je widziała. Juran też. A Auraja? Layard poczuł, że serce mu pęka z rozpaczy. Co jej powiedziałeś? Nic. Nie spotkałem jej. A szkoda, bo miałam na to ochotę. Layard spojrzał na góry i westchnął. Jeszcze możesz mieć szansę. Musimy znaleźć Jaima. Juran wyraźnie dał do zrozumienia, że Layard musi dopilnować, by jego romans z Aurają pozostał tajemnicą. Czyli Jaim może się uczyć tylko u Layarda, ponieważ nie wolno mu łączyć się z żadnym innym tkaczem snów, by nie przekazać dalej tej wiedzy. Oprócz Arlej, pomyślał. Ona wie. Popędził Arema. Ona może go uczyć. Ach, oczywiście, wykrzyknął Mirar. Oddałem ci kontrolę, bo pomyślałem, że szybciej ode mnie odszukasz Jaima, ale nie musiałem. W ogóle nie musimy tam wracać. Owszem, musimy. Jestem nauczycielem Jaima i nie mogę wyrzec się tego obowiązku bez jego zgody. Oczywiście, że możesz. Juran kazał ci odejść. Będzie zły, jeśli wrócisz. Twój obowiązek, by nie sprowadzać kłopotów na swój lud, jest ważniejszy od zobowiązań wobec Jaima. Odejść skąd? Sprzeciwił się Layard. Z namiotu, z gór, z Itchani? Nie. Nakazał mi opuścić Aurayę i dopóki unikam jej towarzystwa, wykonuję jego polecenie. Wrócę i znajdę Jaima. Nie, będę z tobą walczył. Layard się uśmiechnął. Nie sądzę, żebyś próbował. Uważam, że w tej sprawie się ze mną zgadzasz. Skąd ta pewność? Sam ułożyłeś te reguły i nawet bardziej niż ja musisz ich przestrzegać. Na to nie usłyszał odpowiedzi. Zastanawiał się, jak się zabrać do poszukiwań Jaima. Przede wszystkim powinien się skontaktować z Arlej, ale w dzień na pewno nie śpi, więc nie zdoła do niej sięgnąć snem. Może jednak wyczuć, że jej szuka. Czasem potężnie obdarzeni tkacze snów to potrafili, jeśli nic ich nie rozpraszało. Layard zeskoczył z Arema i odprowadził zwierzę na pobocze drogi, gdzie stał wielki, wydłużony głaz. Na jego powierzchni wyryto liczby. Takie znaki były nową dekoracją traktu wschodnio-zachodniego. Umieścili je tu cyrklianie, w odległości mniej więcej dnia marszu od siebie nawzajem. Usiadł oparty plecami o głaz, zamknął oczy i wprowadził się w trans senny. Nie było to trudne, bo czuł się tak, jakby nie spał od wielu dni. Bo nie spaliśmy. Cicho. Layard spowolnił oddech i poszukał znajomego umysłu. Arlej? Odczekał chwilę i zawołał znowu. Po trzecim wezwaniu usłyszał cichą odpowiedź. Layard? Czy to ty? Tak, to ja. Brzmisz trochę inaczej. To na pewno ty, a nie Mirar? Tak, ja. Czy jest z tobą Jaim? Tak. Odetchnął z ulgą. A gdzie obozujecie? Zapytał. Jesteśmy na drodze. Zawróciliśmy. Raeli mówi, że widziano pentadrian wychodzących z kopalni po tej stronie gór. Cyrkliańska armia cofa się, by zastąpić im drogę. A co z tobą? Zatrzymałem się przy trakcie. Wątpię, czy was wyprzedziłem, więc prawdopodobnie zmierzacie w moją stronę. Zaczekam tu na was. Dobrze. Ja im ucieszy się ze spotkania z tobą. Layard otworzył oczy. Wstał i przeprowadził Arema do miejsca, skąd mógł obserwować drogę przed sobą. Usiadł znowu. W brzuchu burczało mu głośno, ale był zbyt zmęczony, by jeszcze raz wstać i sprawdzić, czy zwierzę niesie jakieś zapasy żywności. Ile minęło, odkąd pozwoliłem ci przejąć kontrolę? Spytał Mirara. Półtora dnia. I co robiłeś w tym czasie? Nie chcesz wiedzieć. Choć prawdę mówiąc, głównie szukałem Jaima. Layard westchnął. Masz rację. Chyba nie chcę wiedzieć. Puścił powróz Arema. Zwierzę korzystało z okazji i skubało trawę. Wożenie jeźdźca było łatwiejsze niż ciągnięcie wyładowanego tarnu. Jeśli tylko zwierzęta dostawały wodę i miały dość trawy przy drodze, mogły przez wiele dni utrzymywać stałe tempo. Layard przyjrzał się uważnie. Arem nie wyglądał na chorego czy poranionego. Mirar o niego dbał. Chociaż w tej chwili marzył tylko o tym, by położyć się i zasnąć. Wstał, by zająć się zwierzęciem. Słońce stało już wysoko, kiedy wreszcie zjawili się tkacze snów. Arley jak zwykle powoziła pierwszym tarnem. Layard dosiadł swojego Arema i czekał. Tkaczu snów, Layardzie! Odezwała się Arley, kiedy podjechała już blisko. Cieszę się, że do nas wróciłeś. Oszczędzi mi to kłopotu szukania cię później. Starsza tkaczy snów Arley, miło cię znowu widzieć, ale przecież nie próbowałabyś mnie szukać. Kiedy tarn go minął, popędził Arema i ruszył obok. Arley przyglądała mu się krytycznie. Po tym, co mi opowiedział Jaim, na pewno, zmarszczyła brwi. Wyglądasz na zmęczonego. Spałeś trochę? Jadłeś coś? Skrzywił się. Chyba od dłuższego czasu nie. Nie pamiętam niczego z ostatniego półtora dnia. A więc Jaim miał rację. Mirar zapanował nad tobą. Domyślił się? Tak, bał się, że to może na stałe, więc wrócił do nas po pomoc. Co postawiło mnie w trudnej sytuacji? Szukać cię czy wykonywać swoje obowiązki uzdrowiciela? Dokonałaś słusznego wyboru. Jaim tak nie uważa. Spojrzała na niego. Cyrkliańska armia pędzi za nami. Musimy zejść jej z drogi, ale pozostać dostatecznie blisko, by udzielać pomocy. Nigdy bym nie pomyślała, że ktoś może znaleźć przejście pod górami. Layard nie wydawał się zdziwiony. Takie rzeczy się zdarzały. Niecała droga prowadzi pod ziemią. Korytarze trafiają do wapiennych jaskiń, a te do ukrytych dolin, które pasterze goftów wykorzystują jako pastwiska. Jest też stara kopalnia po tej stronie gór, ale z tego, co ostatnio słyszałem, wejście się zawaliło. Jednak to nic takiego, czego nie mógłby odblokować potężny czarownik. Arley przyjrzała mu się i pokręciła głową. Gdybyś nie zrezygnował ze stanowiska, brałbyś udział w naradach wojennych. Dyskutowali o możliwości przejścia pod górami przez dawne kopalnie. Mógłbyś ich ostrzec. Gdybym to zrobił, czy by mi uwierzyli? Kąciki jej ust uniosły się lekko. Auraja na pewno. Nie wspominała się, że się nad tym zastanawiali. Arley zmarszczyła czoło. Raeli powiedziała nam 2 dni temu, w noc, kiedy zniknąłeś. Czyli gdyby Juran mnie nie przepędził, powiedziałbym ci, że to możliwe. Ty byś uprzedziła Raeli i to jej biali mogliby nie uwierzyć zamiast mnie. Arley odchyliła głowę i wybuchnęła śmiechem. Kiedyś będę musiała powiedzieć o tym Juranowi. Spoważniała. Tak właśnie zrobię, jeśli on dowie się, że do nas wróciłeś i zaprotestuje. Nie mogę zostać Arley. Popatrzyła na niego z powagą. Musisz zostać, Lejardzie, rzekła stanowczo. To, co się z tobą dzieje, jest nienaturalne i niebezpieczne. Jedynie my możemy ci pomóc. Jak tylko skończy się ta głupia wojna, chcę zabrać cię ze sobą do Somreju. Wątpię, czy Juran będzie protestował przeciwko wielkiej połaci morza między tobą i Aurają. Uniosła brwi. Zgodzisz się na to? Odwrócił wzrok. To, co proponowała, było o wiele rozsądniejsze niż ucieczka na ślepo, bez żadnego celu. Z pewnością Mirar to zrozumie. Poczuł wdzięczność dla starszej tkaczy snów. Wydaje się, że im bardziej staram się odjechać, tym więcej jest powodów, żebym został. Dziękuję ci, Arley. Pozostanę z wami. Odetchnęła. Dobrze. A teraz wracaj do swojego ucznia. Martwił się o ciebie. Nefryt. Głos wyrwał Emeral z głębokiego snu. Ciało niechętnie wynurzało się na powierzchnię świadomości. Skrzywiła się z irytacją, odetchnęła i otworzyła oczy. Rozea pochylała się nad nią z uśmiechem. Szybko, usiądź. Posłałam służące po trochę rzeczy. Musimy cię wyszykować. Emeral przetarła oczy. Tarn stał w miejscu. Wyszykować? Po co? Wojsko nadchodzi. Lada chwila będzie nas mijać. To idealna okazja, żeby pokazać dziewczęta. Chodźmy. No, ocknij się. Wyglądasz okropnie. Klapa odsunęła się i służąca podała Rozei misę z wodą, ręcznik oraz należącą do Emeral, skrzynkę z grzebieniami, szczotkami, szminkami i kremami. Emeral zauważyła, że karawana zjechała z drogi na pobocze i wtedy usłyszała w oddali rytmiczny dźwięk, odgłos wielu, bardzo wielu stóp maszerujących w takt bicia w bębny. Wojska wracają? Emeral zamarło serce, gdy dotarło do niej znaczenie słów Rozei. Armia maszerowała od przełęczy. Dla madam okazja do wystawienia swojego towaru była zbyt dobra, by z niej nie skorzystać. Dla Emeral znalezienie się w polu widzenia setek kapłanów mogło się okazać katastrofą. Tak, potwierdziła Rozea. Wracają drogą. Nie mam pojęcia dlaczego. Dowiemy się, kiedy tu dotrą, co nastąpi już za parę chwil. Doprowadź się do porządku. Sprawdzę, co z pozostałymi. Przyślę kogoś po ciebie. Emeral wzięła miskę i ręcznik. Rozea wyszła, a ona zaczęła myć twarz. Muszę znaleźć sposób, żeby się z tego wykręcić. I to szybko. Spojrzała na skrzynkę i stopą odsunęła wieko. Gdyby wyglądała mało reprezentacyjnie, Rozea mogłaby pozwolić, by się nie pokazywała. Powód musi być przekonujący, a Emeral widziała dość chorych ludzi, by wiedzieć, jak udawać chorobę. Moc uzdrawiania można wykorzystać także do innych celów. Podniosła misę, zamknęła oczy i skoncentrowała się na swoim żołądku. Gdy klapa odsunęła się znowu, Emeral leżała na ławie, głową zwrócona do wyjścia. Jęknęła i rękami zasłoniła oczy przed jaskrawym światłem dnia. Służąca popatrzyła na nią, potem na zawartość misy i odbiegła. Po chwili zjawiła się Rozea. Co się dzieje? Spytała wystraszona. Emeral odwróciła nieco głowę, żeby Rozea mogła zobaczyć przyciemnioną kredką skórę pod oczami. Próbowałam, zapewniła słabym głosem. Myślałam, że dam radę udawać. Przepraszam. Rozea wezwała służącą i kazała jej zabrać misę. Wspięła się do wnętrza. Ale co się z tobą dzieje? Emeral przełknęła głośno ślinę i potarła żołądek. To chyba jedzenie. Kiedy wcześniej usiadłam, niedobrze mi. Marnie wyglądasz. Rosea pokręciła głową. Nie mogę pozwolić, żebyś odstraszała mi klientów. Bębniła palcami o ręka w sukni. W porządku. Jesteś moją faworytą i zwykli żołnierze nie mogą się na ciebie gapić. Tylko ci, których stać i zechcą zapłacić za spojrzenie na tak niezwykłą urodę. Emeral jęknęła z rezygnacją. Madame uśmiechnęła się i poklepała ją po ramieniu. Odpocznij trochę. Takie rzeczy nie trwają długo. Na pewno do wieczora poczujesz się znacznie lepiej. Kiedy wyszła, Emeral uniosła głowę i uchyliła trochę klapę. Nic nie widziała, ale odgłos maszerujących stóp był teraz głośniejszy. Cichy chichot innych dziewcząt wzbudził jej uśmiech. Na pewno to dla nich ekscytujące. A potem męski głos, należący do jednego ze strażników, zawołał: idą już! W polu widzenia pojawił się jeździec, a jej serce niemal się zatrzymało. Juran. Na pierwszy rzut oka wyglądał tak samo jak wtedy, kiedy widziała go 100 lat temu. Ale potem przyjrzała się uważniej i zrozumiała, że to nieprawda. Upływ czasu widoczny był w jego oczach, w twardym, stanowczym wyrazie twarzy. Nadal był przystojny i pewny siebie, ale lata go zmieniły. Trudno było stwierdzić, jaka to zmiana, ale nie miała zamiaru tego sprawdzać. Kiedy przejechał, pojawiła się jeszcze para jeźdźców. Kobieta i mężczyzna, oboje przystojni, oboje ubrani w takie same białe szaty, bez żadnych ozdób. Kolejna dwójka białych. Kobieta także miała surową minę, wyglądała na jakieś 40 lat. Jadący obok mężczyzna sprawiał wrażenie o wiele młodszego i miał niepokojąco przenikliwy wzrok. Spojrzał na karawanę Zamtuzu, skrzywił się z dezaprobatą i dumnie odwrócił głowę. Dalej jechał Tarn, a w nim dwie kobiety, obie ubrane w biel i obie atrakcyjne. Twarz blondynki była bardziej przyjazna niż tej drugiej. Kiedy zauważyła karawanę, wygięła usta w lekkim, ironicznym uśmieszku, z którym wydawała się starsza i mądrzejsza, niż to sugerował wygląd. Nieśmiertelni, pomyślała Emeral. Od razu widać, jeśli już człowiek kilku widział. Ciekawe, czy mnie też tak łatwo rozpoznać. Druga kobieta nosiła rozpuszczone włosy. Miała wielkie oczy i trójkątną twarz. Spojrzała na karawanę i szybko odwróciła głowę. Nie dlatego, że nimi gardziła, jak stwierdziła Emeral. Wyglądała, jakby cierpiała. Obie zniknęły, a za nimi pojawił się następny Tarn. Ten był mocno udekorowany i otoczony przez żołnierzy w wyszukanych mundurach. Emeral rozpoznała barwy i symbole obecnego króla Torenu. Za nim jechało jeszcze kilka ozdobnych tarnów – genriański, somrejański, hanijski. Dalej zaczęli się przesuwać kapłani i kapłanki. Opuściła klapę i przewróciła się na wznak. Serce waliło jej jak młotem. Więc to byli ci, których nazywają białymi, myślała. Ci, których wybrali bogowie, by wykonywali za nich brudną robotę wśród śmiertelnych. Nasłuchiwała odgłosów przechodzącej armii i nawoływań dziewcząt. Dręczyło ją nieprzyjemne uczucie, że tak wielu boskich wyznawców przechodzi obok, oddzieleni od niej są tylko tkaniną budy Tarnu. Nie powinnam zostawać z Zamtuzem po tamtym napadzie, uznała. Trzeba było zabrać swoje pieniądze i odejść. Ale nie chciała zostawiać dziewcząt bez ochrony. Nie wiedziałaby, czy są bezpieczne. A gdyby odeszła, być może nigdy nie miałaby tak niezwykłej okazji, by zobaczyć wybranych bogów, sama nie będąc widzianą. Uśmiechnęła się do tej myśli. Wstępuje we mnie duch przygody, myślała. Co będzie dalej? Westchnęła. Karawana doścignęła armię, choć w nieoczekiwany sposób. Rosea może teraz znaleźć sobie nowych strażników. Nie ma powodu, żebym nadal tu zostawała. Mogę odejść, ale czy rzeczywiście? Karawana podąży pewnie za wojskiem i rozłoży się z obozem gdzieś niedaleko. Narażałaś na to samo niebezpieczeństwo, co poprzednio, że wiadomość o tym, iż uciekła faworyta Rozei, skłoni do poszukiwań całą armię. A jednak, gdyby tu została, ryzykuje, że Rozea wspomni o jej talentach w uzdrawianiu jakiejś niewłaściwej osobie. I u Emeral mogą zacząć się pojawiać zaciekawieni goście ze stanu kapłańskiego. Zakleła. Klapa znów się odchyliła. Uniosła głowę i zobaczyła wpatrzoną w siebie Rozeę. Kobieta usiadła naprzeciwko z bardzo poważną miną. Wydaje się, że wrogowie znaleźli inną drogę przez góry. Cyrklianie pędzą, żeby ich zatrzymać. Też tam pojedziemy? Spytała Emeral słabym głosem. Tak, ale w bezpiecznej odległości. Nie wiemy, czy ci pentadrianie nie planują zasadzki. Nie chciałabym trafić w sam środek bitwy. Nie. Teraz odpocznij, poradziła Rozea. Uniosła klapę i Emeral z ulgą zobaczyła na drodze szeregi zwykłych żołnierzy. Wątpię, żebyśmy dzisiaj wieczorem miały jakichś klientów. Zdaje się, że armia będzie maszerować przez całą noc. Dogonimy ich jutro. Ach, jest kapitan Spirano. Poderwała się i wysiadła. Emeral położyła się na wznak i słuchała odgłosów maszerujących wojsk. Trwały i trwały. Zanim ucichły, była pewna, że minęły długie godziny. Dziewczęta umilkły, pewnie korzystały z okazji, by się przespać bez nieustannego kołysania tarnu. Emeral słyszała, jak strażnicy namawiają Rozeę na partię kamieni. Nasłuchiwała przez chwilę, zbierając się na odwagę, wreszcie usiadła i wilgotnym ręcznikiem otarła twarz. Kiedy wysiadła, Rozea obejrzała się. — Lepiej wyglądasz. Jak się czujesz? — O wiele lepiej — odparła Emeral. Podeszła do stolika i spojrzała na planszę. — Kamienie! Nie uwierzylibyście, jaka to stara gra! Strażnik grający z Rozeą przesunął pionek. Emeral parsknęła. — Zły ruch! Mężczyzna rzucił jej spojrzenie pełne urazy. To był ten sam strażnik, który uratował ją przed dezerterem podczas napadu wyrzuconym przez nią z tarnu. — A co ty byś zrobiła? — spytała Rozea. Emeral spojrzała na strażnika. — To jego gra. — Proszę bardzo — powiedział. — Wygraj ją dla mnie, a możesz wziąć połowę puli. Zaśmiała się. — Rozea nie pozwoli mi tego zatrzymać. — Oczywiście, że pozwolę — obiecała z uśmiechem Madame. Przesunęła pionek strażnika na poprzednią pozycję. Emeral spojrzała jej w oczy, po czym popatrzyła na planszę. Przyciągnęła nieco magii i posłała ją do czarnego pionka, który przejechał po planszy i przewrócił się na inny. Strażnicy podskoczyli, a potem wyszczerzyli radośnie zęby. — Sprytna sztuczka — stwierdził ten przyjazny. — Tak — Rozea wpatrywała się w planszę. — Bardzo sprytna. — Poddajesz? — spytała Emeral. — Chyba nie mam wyboru — przyznała Rozea. — Co? — strażnik wytrzeszczył oczy. — Wygrała dla mnie? — Tak — Rozea przesunęła w jego stronę kilka monet. — Należy się jej połowa. — Należy mi się od ciebie o wiele więcej, Rozeo — odparła Emeral. — I nadszedł czas, byś zapłaciła. Odchodzę. Madame oparła się i skrzyżowała ręce na piersi. — Mamy umowę. Zrywam ją. Jeśli teraz odejdziesz, to z pustymi rękami. Emeral uśmiechnęła się. — Tak mówiłaś, ale to chyba nieuczciwe. Zarobiłam dla ciebie sporą sumę. Jeśli nie zwrócisz mi pieniędzy, na które zapracowałam, to je sobie wezmę. Rozea opuściła ręce i wsparła dłonie na biodrach. I jak to zrobisz? Będziesz magicznie rzucała we mnie pionkami? Nie boję się twoich czarów. Gdybyś potrafiła mnie zmusić do oddania ci pieniędzy, już byś to zrobiła. Twoja słabość, Roseo, polega na tym, że wszystkich uważasz za tak samolubnych i chciwych jak ty. Zostałam tylko, żeby chronić dziewczęta. Teraz spotkaliśmy się z wojskiem i możesz wynająć strażników. Nie jestem ci już potrzebna.
Potrzebna? Zaśmiała się Rosea. Pochlebiasz sobie.
Emeral uśmiechnęła się tylko. Możliwe. Minęło wiele czasu, odkąd ostatni raz używałam magii, by zrobić komuś krzywdę. Nie lubię tego. Wolę znaleźć inne rozwiązanie. Dlatego dam ci ostatnią szansę. Oddaj mi moje zarobki. Już. Nie. Emeral podeszła do tarnu, w którym spały Żagiew i Fala.
Gdzie idziesz?
Usłyszała głos Rosei. Zignorowała ją. Wyciągnęła rękę i odciągnęła klapę wejścia.
Zbudźcie się, dziewczęta!
Ocknęły się i mrugały sennie, kiedy wspięła się do środka.
Nefryt? Co się dzieje?
Odchodzę, wyjaśniła Emeral. Zbliżyła się do przedniej ławy.
Wstańcie!
Fala i Gwiazdka podniosły się. Emeral sięgnęła pod ławę i znalazła niewielką zasuwkę. Pociągnęła ją i skrytka się otworzyła. Wewnątrz leżały skrzynki. W otworze pojawiła się twarz Rosei.
Co ty ro... Przestań!
Emeral wyjęła jedną ze skrzynek. Była zachęcająco ciężka.
Oddaj mi to!
Zażądała Madame. Emeral otworzyła wieko. Dziewczęta gwizdnęły z wrażenia, gdy zobaczyły wewnątrz monety. Rosea zakleła i zaczęła się wspinać do wnętrza. Krótkim gestem i lekkim uderzeniem magii Emeral wypchnęła ją na zewnątrz. Rosea poleciała do tyłu, ale podtrzymali ją strażnicy.
Zatrzymajcie ją! Krzyknęła. Okrada nas!
Nie okradam! Poprawiła ją Emeral.
Otóż Panilo powiedział, że bierzesz dwa razy więcej niż mi płacił na początku. To znaczy sto...
Przerwała, gdy strażnicy bez przekonania próbowali wejść do tarnu, a ona delikatnie ich odepchnęła.
100 renów od klienta.
Odkąd zaczęłam pracować w twoim przybytku, miałam 48 klientów, z których wielu było bogatszych i ważniejszych niż Panilo. Uznajmy, że to ładne i okrągłe 5000 renów, czyli 10 sztuk złota. Jedną odejmę jako należność za miesięczne wyżywienie i zakwaterowanie i za suknię, której i tak na pewno oddasz następnej dziewczynie. Potrzebne mi będzie trochę drobnych, więc... Emeral zaczęła liczyć, świadoma, że Rosea stoi o kilka kroków i przygląda się jej z nienawiścią. Dziewczęta zamilkły, zbyt zaskoczone, by coś mówić.
Nefryt, jesteś tego pewna?
Odezwała się nagle Żagiew cichym i zatroskanym głosem.
Niedługo wybuchnie bitwa, będziesz całkiem sama.
Nic mi nie grozi, to raczej o was się martwię. Nie pozwólcie, żeby Rosea was narażała. Jak najszybciej wracajcie do Torenu.
Nie rozumiem. To był głos Gwiazdki. Jeśli masz takie dary, że mogłaś mnie uzdrowić i odebrać Rosei swoje pieniądze, skąd w ogóle wzięłaś się w Zamtuzie?
Emeral spojrzała na nią i wzruszyła ramionami.
Ja sama nie wiem. Chyba pech.
Pytanie trochę ją zaniepokoiło. Nie tylko dlatego, że mogą się zastanawiać nad powodami, dla których czarownica i uzdrowicielka zajęła się prostytucją akurat w czasie, gdy kapłani kogoś podobnego poszukiwali. Resztę swoich zarobków odliczyła w srebrze i złocie, by krócej to trwało. Kiedy skończyła, spojrzała kolejno na dziewczęta. Wciąż wydawały się oszołomione. Uśmiechnęła się.
Uważajcie na siebie. I posłuchajcie mojej rady. Jeśli zażądacie tego wszystkie naraz, Rosea będzie musiała oddać wam zarobki. Nie wydajcie wszystkiego, odłóżcie coś na przyszłość. I nie wierzcie, że nie ma dla was życia poza Zamtuzem. Wszystkie jesteście utalentowanymi i pięknymi kobietami.
Żagiew także się uśmiechnęła.
Dzięki, Nefryt. Ty też na siebie uważaj.
Inne również wymruczały pożegnanie. Emeral odwróciła się i wysiadła z tarnu. Po
pochwyciła spojrzenie służącego. Przynieś mi sakwę z jedzeniem i wodą i jakieś zwykłe ubranie.
Mężczyzna zerknął na Rozeę, a ta, ku zdumieniu Emeral, kiwnęła głową.
Myślę, że nie mogę cię zmuszać, żebyś została, skoro tak bardzo ci zależy na odejściu, stwierdziła z rezygnacją. Nie jestem tym zachwycona, ale skoro musisz, to musisz. Gdybyś jednak kiedyś postanowiła wrócić do tego fachu, nie myśl, że będziesz u mnie źle widziana. Nie jestem aż taka głupia, żeby nie rozważyć twojego ponownego zatrudnienia.
Emeral przyglądała jej się w zadumie, wyczuwając u kobiety niechętny szacunek. Czemu nagle zrobiła się taka przyjazna? Może nie wzięłam takiej kwoty, jakiej się obawiała? Ciągle nie mogę się przyzwyczaić do tego, jak przez ostatnie 100 lat wzrosły ceny.
Będę o tym pamiętać, obiecała.
Wrócił służący i wręczył jej sakwę. Szybko przejrzała zawartość, po czym zarzuciła ją sobie na ramię.
Uważaj na dziewczęta, zwróciła się jeszcze do Rozei. Nie zasługujesz na nie.
Odwróciła się plecami i ruszyła drogą w stronę Torenu.